mieć w sobie życie Boże.
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Rozpoczyna się czas wakacji, czyli czas odpoczynku dla nauczycieli w szkołach oraz dla uczniów, ale również i dla większości pracujących. To okres, w którym będziemy mieć trochę więcej czasu dla samych siebie, dla swojej rodziny i dla bliskich. Koniec z zabieganiem, dość pracy, teraz czas na odpoczynek. Przypomniało mi się opowiadanie jednego podróżnika, który kiedyś wybrał się do Afryki, aby tam zaznać przygód i poznawać niedostępne tereny. Zabrał ze sobą dość dużo bagaży i wynajął tubylców, aby mu je nieśli. Podróżnik, chcąc dotrzeć jak najszybciej do celu, narzucał cały czas mordercze tempo. Początkowo najemnicy wytrzymywali je bez większego trudu, ale gdy droga stawała się coraz trudniejsza i trzeba było się zacząć spinać, a potem przedzierać przez trudno dostępne gęstwiny, tragarze w pewnym momencie zatrzymali się i nie chcieli iść dalej. I nie docierały do nich żadne zachęty. A gdy podróżnik próbował ich zmobilizować coraz to nowymi argumentami, a w pewnym momencie oni powiedzieli do niego, że musieli biec z ciężarami przez wiele dni i że w tym czasie ich dusze pozostały w tyle i doszli do momentu, że nie mogą iść dalej. Teraz muszą poczekać, aż ich dogonią ich dusze i dopiero potem będą mogli iść dalej. Ci prości ludzie umieli na swój sposób uzasadnić, że człowiek cały czas potrzebuje równowagi pomiędzy ciałem a duchem. Każdy z nas jest zdolny do znoszenia wielu trudów, a czasami nawet i poświęceń, ale do tego potrzebuje wielkiej równowagi duchowej, motywacji i właściwego uzasadnienia proporcjonalnego do ponoszonych trudów. Gdyby doszło do zachwiania tej równowagi, wtedy w życiu zaczynają się pojawiać różnego rodzaju kryzysy. Dlatego mamy czas wakacji, aby się zatrzymać, spojrzeć na siebie i na swoje życie z trochę innej perspektywy. Nabrać dystansu do siebie i do codzienności, aby na nie spojrzeć całościowo i zobaczyć, czemu to wszystko służy. Czy to, co robię, jest tym, co mnie prowadzi i przybliża do realizacji moich życiowych celów. Co pragnę osiągnąć w swoim życiu? Czy przez to, co robię, czuję się zrealizowany i osiągam coraz większy pokój ducha? Dlatego co jakiś czas potrzebujemy zatrzymania i dokonania pewnej głębszej refleksji nad swoim życiem. Czas odpoczynku jest właśnie wspaniałą okazją do przeprowadzenia takich refleksji. Pamiętam, gdy pewnego razu rozmawiałem z jednym z moich kolegów misjonarzy w Afryce, ten zwrócił mi uwagę na pewną różnicę pomiędzy Afrykanami a Europejczykami. Mówił mi: wy macie zegarki, a my mamy czas. Zatem czas wakacji jest takim dobrym momentem na zatrzymanie i na refleksję. To czas, w którym kończą się jedne szkoły, a zaczynają się drugie. Czas porządkowania i zamykania pewnych życiowych etapów. Dla księży i dla zakonników jest to również i czas, w którym odbywają oni swoje doroczne rekolekcje, które również są takim duchowym zatrzymaniem się i modlitewną refleksją nad swoim życiem. Jest również i wielu świeckich, którzy korzystają z tego czasu odpoczynku, aby zrobić sobie rekolekcję przed podjęciem następnego etapu życiowej wędrówki.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Powrócę jeszcze na chwilę do wakacji uczniów i studentów, którzy z powodu koronawirusa musieli odbywać swe zajęcia w sposób zdalny w swoich domach. Był to czas wytężonej pracy zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, gdyż w bardzo krótkim czasie trzeba było się przestawić na zdalne nauczanie. Coś, co jest zupełnie nową rzeczywistością w naszym szkolnictwie. Zwłaszcza kiedy mówimy o zastosowaniu tej nowej metody nauczania na poziomie całego kraju. I zwrócę tutaj uwagę przede wszystkim na wysiłki dokonywane przez uczniów. Do chwili wystąpienia koronawirusa wiedza była im podawana w sposób gotowy przez nauczycieli, a wracając do domów wystarczyło ją sobie powtórzyć i przyswoić. W nowej sytuacji pandemii niejednokrotnie uczniom doszło jeszcze jedno zadanie, które dotychczas wykonywali nauczyciele, mianowicie częstokroć z powodu słabych połączeń internetowych albo fizycznej niemożliwości połączenia się nauczyciela z uczniami. Na uczniach spoczął obowiązek przeczytania lekcji, zrozumienia jej, a potem przyswojenia na pamięć. Tak więc uczniowie musieli dokonywać wiele więcej wysiłków w celu przyswojenia sobie wiedzy. Przy tej okazji nawiążę do jednego bardzo ważnego tematu dotyczącego wzrastania i kształcenia się. Mianowicie należy rozróżnić zdobywanie wiedzy od nabywania mądrości. Są to dwie bardzo różne dziedziny ludzkiego życia, choć wiążą się ze sobą bardzo ściśle. W wielkim skrócie można by powiedzieć, że podczas gdy zdobywanie wiedzy jest rzeczą bardziej techniczną, to mądrość jest raczej umiejętnością i zdolnością wykorzystania tej wiedzy dla zrealizowania życiowych celów. Obydwie te dziedziny muszą iść w parze i uzupełniać się nawzajem, gdyż człowiek najpierw musi poznać, co chciałby robić w życiu i kim być, i do tego potrzebne jest mu zdobywanie wiedzy. A z drugiej strony potrzeba również mądrości, która pomoże mu w ocenie, czy dokonany wybór poprowadzi go do szczęścia, to znaczy do zrealizowania siebie w relacji do Boga i do innych ludzi. Tajemnicą szczęścia człowieka jest uzyskanie harmonii pomiędzy własnym życiem, realizowanymi przez siebie celami, a Bogiem, który jest naszym celem. Wskazuje nam drogę, wyposaża nas w pewne talenty i zdolności oraz drugim człowiekiem, który żyje obok nas. Ponieważ również i ten drugi człowiek, który stoi obok mnie, tak samo jak i ja, jest chciany i kochany przez Boga i jest stworzony dla swego własnego szczęścia. Dlatego też moje szczęście będzie się wiązać z harmonijnym dążeniem do osiągnięcia własnego szczęścia, uwzględniając również dążenie do szczęścia żyjącego obok mnie brata. Stąd też czas wakacji dla dzieci i młodzieży jest momentem, w którym po okresie intensywnego zdobywania wiedzy trzeba się zatrzymać, by poświęcić kilka chwil mądrości życiowej, to znaczy zastanowić się, kim chcę być w życiu, jakie mam życiowe cele, jak chcę je realizować, jakiej innej wiedzy jeszcze potrzebuję i zadecydować, czego powinienem się jeszcze nauczyć. To czas, w którym trzeba sobie również uświadomić, czy nie oddaję się działaniom, które mi szkodzą, albo idą pod prąd w stosunku do moich życiowych pragnień. Czas z pandemii koronawirusa to okres, który przeżyli w sposób trudny wszyscy ludzie. W tym czasie wielu straciło pracę, gospodarka spowolniła i sytuacja bytowa ludzi stała się o wiele trudniejsza, a władze poza kierowaniem państwem musiały dodatkowo zająć się jeszcze zarządzaniem kryzysem. Dlatego wszyscy wzmagamy swoje wysiłki, aby przeżyć tę chwilę możliwie najlepiej, aby nie ponieść zbyt wiele szkód, które jakkolwiek są nieuniknione. W takich sytuacjach ograniczonych możliwości każdy chciałby wypaść jak najlepiej, dlatego nieraz rodzi się w nas pokusa, aby trochę podkolorować rzeczywistość i ukazać ją lepszą i piękniejszą niż jest naprawdę. W przekonaniu, że to pozwoli nam przynajmniej doraźnie uratować nasz wizerunek i zachować twarz. A w rzeczywistości często takie wybieranie chodzenia na skróty staje się bardzo szkodliwe dla nas wszystkich. Poświęcę tu trochę miejsca refleksji dotyczącej procesu wzrastania ludzi, dojrzewania do odpowiedzialności oraz życiowej satysfakcji. Będzie to wielki skrót, ale pozwoli dotknąć niektórych bardzo ważnych problemów. Otóż gdy rodzi się dziecko, zazwyczaj jego jedynym horyzontem życiowym są rodzice, z którymi jest ono związane symbiotycznie. I praktycznie aż do momentu pójścia do przedszkola czy szkoły, dziecko zasadniczo wykonuje wszystkie polecenia rodziców. Nawet jeśli czasem mu się nie chce czegoś zrobić, to i tak nie zastanawia się, czy rodzice mają rację, czy też nie. Rodzice, ogólnie dorośli, są dla niego niekwestionowanym autorytetem. Rodzice często bez zastanowienia wydają polecenia, a dziecko z zasady słucha i wykonuje te żądania rodziców. Duża część rodziców poświęca więcej czasu dziecku, poświęcając dużą dozę cierpliwości, również na tłumaczeniu dziecku wielu różnych rzeczy. Kiedy dziecko idzie do szkoły, zaczyna spotykać się z innymi osobami, nauczycielami i kolegami. Doświadcza, że nie tylko rodzice wydają mu polecenia, ale również i nauczyciele. W niektórych momentach autorytet nauczycieli przewyższa autorytet rodziców. Niektórzy z nauczycieli zaczynają nawet imponować dzieciom i te zaczynają ich słuchać z większym zainteresowaniem. Z chwilą, gdy nauczyciel staje się coraz większym autorytetem, zaczyna on fascynować dzieci, a te przyjmują już nie tylko przekazywaną przez niego wiedzę, ale zaczynają naśladować również jego gesty, postawy i zachowania. Oprócz nauczycieli, w szkole dziecko spotyka się także i z kolegami oraz koleżankami. Również i oni wybierają podobny wpływ na dziecko. A jeżeli dziecko dostrzeże, że jego kolega czy rówieśnik dorównuje w autorytecie nauczycielowi, wtedy również i on może stać się dla dziecka wzorcem do naśladowania. Dopóki osoby uchodzące za autorytety są pozytywne, dziecko pozostaje dość długo w relacji naśladownictwa w stosunku do swego autorytetu, praktycznie aż do momentu, w którym odkrywa, że również i autorytety mają swoje zainteresowania, swoje preferencje, popełniają błędy i ogólnie nie zawsze wszystko to, co robią ich autorytety, podoba się dorastającej młodzieży. Mocniejsze stanowiska w stosunku do autorytetów naśladowanych osób pojawiają się wtedy, gdy osoba będąca autorytetem zawiedzie oczekiwania dziecka. Okaże się być osobą niedoskonałą czy nieuczciwą. Wtedy dziecko doznaje zawodu i nie chce już dłużej uważać takiej osoby za swój autorytet czy za wzór do naśladowania i często podlega zniechęceniu. Zniechęca się również w stosunku do osiąganych i planowanych przez siebie celów. Kiedy młody człowiek nabierze trochę różnych doświadczeń, odkrywa, że ma swoje własne potrzeby i zainteresowania i że potrzeby innych nie zawsze są jego potrzebami, a zainteresowania innych nie są jego zainteresowaniami. Jest to moment odkrywania własnych potrzeb i zainteresowań. Zaczynają się pojawiać własne marzenia i pragnienia. Wtedy człowiek szuka nowych punktów oparcia do realizacji swoich potrzeb, zainteresowań i pragnień. Chciałbym, abyśmy zatrzymali się na chwilę przy temacie ewoluowania odpowiedzialności w procesie dorastania. Otóż w okresie dzieciństwa, gdy dziecko jest małe, a autorytetem są głównie rodzice, dziecko posłusznie wykonuje wszystkie ich polecenia, nakazy. Uczy się być posłusznym zakazom i nawet na myśl mu nie przejdzie, że można robić inaczej. Widzimy, że to, co odgrywa główną rolę w wychowaniu dziecka w tym okresie, to głównie polecenia, posłuszeństwo, sankcja, nagrody i kary. Odpowiedzialność dziecka w tym okresie jest bardzo mała, bo jest oczywistym, że wykonuje ono głównie polecenia innych, starszych, a świadomość dziecka jest ograniczona. Gdy dziecko przejdzie w okres dorastania i zaczyna poznawać nowe autorytety poza własnymi rodzicami, pojawia się w nim chęć naśladownictwa. Takie dorastające dziecko zaczyna już samo sobie wybierać osoby, które chce słuchać i im poświęca więcej uwagi. I chociaż dziecko samo wybiera osobę, którą chce naśladować, to jakkolwiek wybór istotnych wartości życiowych dla dziecka nie dokonuje się w tym okresie ze względu na świadomy, całkowity, dobrowolny wybór wynikający z głębokich pragnień dziecka, lecz ze względu na chęć naśladowania osoby, która w jakiś sposób jej zaimponowała. I chociaż jest to wolny wybór wzorca do naśladowania, to trzeba pamiętać, że wraz z nim dorastające dziecko przejmuje automatycznie również i jego wzorce zachowań, świat wartości i przekonań. To właśnie decyduje o fakcie, że dorastające dzieci chodzą na pewne zajęcia głównie ze względu na osoby, którymi są zafascynowane. A gdy osoba z jakiegoś powodu przestanie ich fascynować, to one nie mają już dłużej motywacji, aby kontynuować podjęte zobowiązania. Tak może się stać, gdy na przykład lekcji wychowania fizycznego udziela jakiś sportowiec, albo gdy dzieci chodzą na zajęcia z religii czy inne spotkania przy kościele ze względu na osobę księdza, którego polubiły, albo siostry zakonnej. A gdy ksiądz zostanie przeniesiony, to one już więcej nie pójdą na takie zajęcia. Najważniejszym etapem w procesie dojrzewania jest etap interioryzacji, gdy młody człowiek odkrywa, że pragnie coś robić w swoim życiu nie z przymusu, nie dlatego, że inni tak robią, ale dlatego, że sam odkrył własne pragnienia, które wyznaczają dla niego życiowe cele. i poznał, że do realizacji tych życiowych celów trzeba opierać się nie na działaniach bazujących na przymusie, motywowanych nagrodą czy karą, albo ze względu na atrakcyjność osoby, ale ze względu na fakt, że są pewne wartości, które są nieprzemijające, które zawsze zachowują swoją wartość, niezależnie od czasu, okoliczności oraz ludzi, z którymi się spotyka. Takie elementy nazywamy wartościami. Należą do nich wartości religijne, kulturowe, społeczne itd. W ten sposób człowiek tworzy swój własny system wartości, zespół przekonań i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za własne decyzje, podejmowane działania i obierane w życiu cele. Taka osoba będzie również szczęśliwa z tego, że realizuje cele, które sama obrała w swoim życiu i nigdy od niej nie usłyszymy, że dziś czuje się nieszczęśliwa, bo zawsze nakazywali jej rodzice i że musiała robić to, co oni chcieli, albo że zaufała drugiej osobie, ale ta ją zawiodła. Dojrzałość osobowości jest warunkiem osiągnięcia szczęścia przez człowieka.
Boże mój.
Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.